Radiowy poradnik medialny.
Tu Radio Gdańsk, sobotni poranek, radiowy poradnik medialny na antenie, a moim gościem jest dzisiaj pani Monika Jóźwiak-Bociąg, zajmująca się zawodowo korektą i edycją tekstów. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
To bardziej skomplikowana sprawa, bo korektor, redaktor, tego jest trochę więcej. Prawda? To nie jest tak, że się jest jednocześnie i tym? A może jednak?
Można. Znam osoby, które wykonują, są zarówno redaktorami, jak i korektorami. Ale bardzo często też jest tak, że osoby, z którymi gdzieś tam pracujemy, na przykład wolą redakcję tekstów, inne wolą korektę tekstów, więc jakby to jest pełna dowolność. Natomiast tak, te zawody trochę się łączą, trochę się przeplatają.
Troszeczkę teorii, krótko. Czym korektor od redaktora się różni?
Korektor jest tą osobą po redaktorze. Redaktor tak naprawdę buduje nam autor buduje fundament domu, tak? Redaktor buduje ściany, dba o ten projekt budowlany, jakby pilnuje spójności, merytoryki. To jego zadaniem bardzo często jest zauważyć niespójności, typu, nie wiem, główny bohater nagle w pierwszym rozdziale jest Sebastianem, w trzecim jest Damianem, etc. Korektor wchodzi już potem po redaktorze i dba tak naprawdę o, no już o wnętrze tego tekstu, tak? Czy redaktor nic nie ominął, czy nie pojawiły się właśnie gdzieś tam te magiczne literówki.
Czy ładnie wygląda.
Czy ładnie wygląda, tak? Czy dobrze się czyta? Więc jakby korektor wchodzi po redaktorze i jego zadaniem jest właśnie takie upłynnienie i upiększenie jeszcze bardziej tego tekstu.
W 2026 roku, na samym początku, długo zapowiadane, szumne zmiany ortograficzne. Miało być łatwiej, ale pytanie z punktu widzenia właśnie korektorów i redaktorów, czy łatwiej jest, czy łatwiej nie jest, jak te nowe reguły ortograficzne zmieniły codzienną pracę osób pracujących z tekstami. Czy rewolucja w pisowni ułatwiła, czy skomplikowała wasze obowiązki?
Znaczy, tu chyba mogę użyć naszego magicznego stwierdzenia, to zależy.
To zależy.
Dokładnie. Jego używamy faktycznie dosyć często. I tutaj wydaje mi się, że będzie podobnie. Tak, to zależy. Trochę ułatwiła, trochę utrudniła. Na pewno osoby, które teraz zaczynają uczyć się polskiego, tudzież nie pamiętają dobrze tych zasad, na pewno będą miały łatwiej. W przypadku osób, które właśnie na co dzień pracują z tekstem, no tutaj trochę wyzwań jest i trochę można poczuć takie podkopanie pewności siebie, bo musimy trochę na nowo nauczyć się coś, co dla nas już było gdzieś tam takim nawykiem i czymś, co robiliśmy dość mocno odruchowo.
Imię słowy na przykład,
prawda? Na przykład imię słowy. Bardzo często też może być kwestia nawet nazw mieszkańców, tak? Tutaj regionów, miast. Nasze oczy mogą być przyzwyczajone do tego, że pisze się to małą literą, tak jak się pisało kiedyś, tak? I może się zdarzyć tak, że po prostu czytając tekst, sprawdzając, nasze oko prześlizgnie się przez to, bo jakby jest przyzwyczajone do innych zmian. No i to też trochę powoduje, że musimy być czujniejsi, musimy więcej sprawdzać i to faktycznie gdzieś tam, jak rozmawiałam z osobami z branży, to jest kluczowe, że więcej sprawdzamy, trochę mniej pewnie się czujemy w tym, co robimy, więcej gdzieś tam tych źródeł trzeba sprawdzać. Plus, tak bardzo ważna rzecz, do naszej takiej pracy korektorskiej, redaktorskiej trochę dołączył taki element edukowania autora, tak? Bo nie wszyscy autorzy...
Bo on też stare zasady stosuje.
On też stare zasady stosuje, tak? Podejrzewam, że nie wszyscy wiedzą o nowych reformach, tak? Jakby ja zanim weszłam do branży, trochę żyłam w takim przekonaniu, że skoro ktoś już wymyślił zasady języka polskiego, to już jest koniec, amen, jakby kropka, nic tam się nie zmienia, tak? Bo to już zostało kiedyś tam ustalone, a rozmawiamy cały czas po polsku, więc co tu może się zmienić? Otóż okazuje się, że może, tak? Bo te reformy co jakiś czas, co pokolenie się faktycznie pojawiają takie większe i nie wszyscy o tym wiedzą, tak? Więc jakby do naszej takiej standardowej pracy dołączył taki element trochę edukowania autora, że panie autorze, ja wiem, że pan był przyzwyczajony do tego, że tak się pisało przez ostatnie x lat, ale od 1 stycznia to jednak są nowe zasady i fajnie byłoby to jakby już wprowadzić po nowemu.
I nie ma oporu na zasadzie, ja nie będę stosować tych nowych zasad, one są beznadziejne.
Nie spotkałam się z tym. Bardziej gdzieś tam jest kwestia po prostu na przykład wysłania linku, tak, do odpowiedniej zasady, że to nie jest nasz wymysł i że jakby nie zmyślamy, tylko faktycznie mamy podparcie na przykład komunikatem Rady Języka Polskiego, że faktycznie taka zmiana jest, ona dotyczy tego, dlatego rekomendujemy, żeby to zmienić.
Rekomendujecie czy wymagacie? No bo to trudno w tym momencie przepuścić coś takiego, prawda? To z punktu widzenia formalnego jest już niepoprawne.
I tak, i nie, bo te nowe zasady do 30 roku nie są obligatoryjne, tak? Działamy przez te parę lat jeszcze tak przejściowo, tak? Natomiast rekomendujemy, żeby no, autor jak pisze książkę, to on pisze już ją na lata, a nie do tego 30 roku, więc dobrze, żeby już po prostu te zasady były nowe. Natomiast korektor też nie jest jakby alfą i omegą i no, my nie możemy kazać autorowi, bo to jest autora dzieło, jego książka, jego twórczość, więc jeżeli autor faktycznie bardzo, 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 bardzo mocno się nie zgadza z tą zasadą, no to też trzeba uszanować no, jego wolę, tak? Możemy rekomendować, możemy tłumaczyć, możemy mówić, że no panie autorze, ale to nie będzie zgodne z zasadami i rekomendujemy, żeby się zastanowić. No ale no my nie możemy tak wziąć tego ołówka, wykreślić na czerwono, tak na sprawdzianie i jakby no dać minusa, tak, bo to nie jest nasze dzieło. My mamy je upiększyć, mamy zadbać o nie, no ale to nie my jesteśmy autorami.
No jak z tymi autorami jest? Walczą, dyskutują, czasami zapierają się i mówią, że absolutnie nie. Zdarzały się pani takie sytuacje?
Mi osobiście się nie zdarzały. Ja gdzieś tam rozmawiałam z takimi bliższymi znajomymi, raczej też nie. Myślę, że to jest kwestia takiego edukowania. Te zmiany też nie są aż tak bardzo mocno kluczowe, żeby one po prostu zmieniały, nie wiem, przekaz, zmieniały całość zdania. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu pokazania, wyedukowania i takiego zaopiekowania się tym słowem, a nie walki. I wydaje mi się, że raczej autorzy nie powinni mieć z tym problemu.
Są tam pewne nieścisłości. Plac Piłsudskiego, aleja, róż, zapiszemy wszystko wielkimi literami, ale już ulica została małą literą.
Została małą, dokładnie.
Jako jedyna, prawda?
Tak, natomiast może to być też trochę pokłosie tego, że ulica jest no, taka najbardziej powszechna, tak? I może ciężko by było, albo źle by to wyglądało, gdyby, jeżeli byłby, nie wiem, wymieniony spis ulic, to akurat ta ulica za każdym razem gdzieś tam z wielkiej litery. Wydaje mi się, że to może być to i to nawet brzmi sensownie, że takie słowo, które jest po prostu bardzo no, najpopularniejsze tak z tych wszystkich, no bo nazwy ulic, no są najczęściej, tak? Częściej niż place, niż aleje. Jakby ja akurat się z tą zmianą no, za bardzo nie kłóciłam. Tak? No bo jeżeli mamy zbitek gdzieś tam ulic i wszystko jest pisane z dużą literą, no to z drugiej strony to też byłoby już za dużo.
A z jaką zmianą się pani kłóciła? Bo wspomniała pani, że akurat z tą. Tam jest ileś tych punktów, a która nie przypadła pani do gustu?
Chyba najbardziej wszystkie te przedrostki, super, eko, wege, to, że one mogą być pisane albo razem, albo osobno. Dla mnie gdzieś tam to wprowadza taki trochę zamęt, bo jeszcze dodatkowo też trzeba pilnować właśnie takiej spójności, czy to aby na pewno ma sens. I jakby to chyba jest taka zmiana, którą lubię najmniej.
Ale super wege kanapka pisana łącznie brzmi wspaniale, bo mówimy o super wege kanapce, a nie o super wege kanapce.
Trochę tak, ale z drugiej strony możemy to też napisać wege kanapka super, tak? No jakby to już jest takie trochę żonglowanie słowami i często gęsto możemy zrobić no dosyć długie te słowa, tak? Super wege
trochę
ekstra.
Trochę jak w języku niemieckim.
Dokładnie tak i możemy się prześcigać, tak? Kto stworzy super ekstra wege kanapka, tak? No to pisane razem, no już trochę powoduje taki galimatias w głowie, że no ciężko nad tym nadążyć.
No ale można sobie pięknie wyćwiczyć język i wcześniej czy później nasz mózg po ćwiczeniach tego typu nie będzie mieć z tym problemu. Taka jest prawda.
Taka jest prawda, więc podejrzewam, że to jest właśnie
czytać
taki
trzeba.
Okres... Tak, to jest też taki okres przejściowy, tak? I u korektorów podejrzewam, że będzie podobnie, że my musimy trochę wyćwiczyć mózg do takich nowych przekonań, gdzieś tam nowych takich wizualnych, określeń wizualnych słów, tak? No coś, co dla nas teraz obecnie wygląda na niewłaściwe, bo jest właśnie strasznie długie, tak jak ta nasza super ekstra wege kanapka. No z czasem podejrzewam, że po prostu też się do tego przyzwyczaimy.
Przez lata budowaliście swoją intuicję, przez lata uczyliście się konkretnych zasad, żeby później bez ciągłego sięgania do słowników, do leksykonów wiedzieć, o, to jest źle napisane, trzeba poprawić. A teraz jest trochę trudniej, bo pojawiają się wątpliwości, prawda? Bardziej pomaga ta intuicja teraz, a może przeszkadza?
Myślę, że to jest taki okres przejściowy cały czas, tak? No na razie może trochę przeszkadzać, tak? No bo już mamy właśnie wyuczone nawyki, wiemy na co zwracać uwagę, co nam pasuje wizualnie, co nam nie pasuje wizualnie. Czytając tekst bardzo naturalnie po prostu jesteśmy w stanie wyłapać te takie mankamenty. No teraz po prostu musimy się jakby nauczyć od nowa nowych zasad, tak? I gdzieś tam zwracać uwagę, zastanawiać się, sprawdzać i być może na ten moment jeszcze nie jest to aż takie płynne, no ale myślę, że z czasem gdzieś tam im więcej tekstów, im więcej czytamy, im więcej te nowe zmiany sobie tutaj będą żyły własnym życiem w takim ogólnym właśnie używaniu, no to ta intuicja przerzuci się na nowe tory i znów będzie takim narzędziem, które będzie znacznie ułatwiało pracę.
Co teraz z popularnymi książkami wydawanymi co jakiś czas, różnego rodzaju, takie, które mają wznawiane wydania? Czy spodziewa się pani, że może być teraz taki wysyp, że przy wznawianiu takich sztandarowych publikacji nagle wydawnictwa będą się zwracać, żeby poprawiać te starsze wydania do nowych, już zgodnie z nowymi normami ortograficznymi?
To może się wiązać tak naprawdę z paroma czynnikami mówiącymi, że to może niekoniecznie być super pomysł, tak? Pierwsza rzecz, no to są koszty dodatkowe, tak? Bo to jest koszt kolejnej redakcji, kolejnego gdzieś tam, kolejnej korekty, przedruku, więc wydawnictwo no musiałoby ponieść większe nakłady finansowe, żeby właśnie
wydrukować kolejną edycję.
Dokładnie. Łatwiej jest dodrukować coś, gdzie mamy już gotowe pliki i po prostu zlecamy je drukarni, a co innego jest znowu wrzucić na warsztat coś i pracować nad tym od nowa. Drugą rzeczą, może niekoniecznie wszystko musimy naprawiać, poprawiać i wrzucać na te najnowocześniejsze tory, bo równie dobrze moglibyśmy wziąć się za stare lektury, tak? Typu, nie wiem, Chłopi, Lalka i zacząć przepisywać je na nowo. Czy to ma sens? No nie bardzo, bo one są osadzone w jakiejś historii, one są osadzone w jakimś okresie i to też jest okej, bo pokazuje to trochę nam, jak było wcześniej, tak? No może się cofnęłam tak trochę za daleko, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy książkę, nie wiem, sprzed 10, sprzed 20 lat, to może też nie ma sensu jej naprawiać, bo ona była osadzona w tej epoce, w której miała być, no i jest napisana zgodnie z tym, co było kiedyś, tak? No jakby nie do końca widzę taki sens, żeby teraz wszystko nagle po prostu przerabiać na tą nową mańkę, bo to jest i kosztowne, i może zupełnie niepotrzebne.
A w jaki sposób korektorzy aktualizują swoje narzędzia pracy? Jak szybko za tymi nowymi przepisami nadążają słowniki, bazy terminologiczne, programy wspomagające korektę tekstów? To już się stało, czy jeszcze trzeba poczekać?
Każdy korektor ma swoje narzędzia pracy, swój styl pracy, korzysta z innych źródeł. Niektórzy korektorzy bardzo lubią korzystać ze słowników papierowych. No i tu jest małe wyzwanie, bo te słowniki papierowe trochę straciły na wartości, więc trzeba...
A są niestety już nieważne, prawda? Trochę.
Tak, trzeba poczekać, dokładnie, trzeba poczekać na nowe wydania, tak? Jest mały słownik ortograficzny z regułami nowej pisowni. On co prawda się aktualizuje, ale w sieci można pobrać gdzieś tam jeszcze właśnie takie PDF-y, które po prostu pozwolą nam się zapoznać z tą wiedzą. Z tego co kojarzę, są prace nad wielkim słownikiem ortograficznym. To chwilę potrwa, zanim on zostanie wydany, wydrukowany. Może trochę szybciej. Jakby niestety nie wiem na jakim to jest obecnie etapie. Wiem, że prace trwają, no i to jest aktualizacja taka no, bardzo duża, więc no, to trochę potrwa. Z rzeczy papierowych po prostu trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość i poczekać. Dobry słownik czy słownik języka polskiego PWN działa już w miarę okej. Wiem, że on tam jest aktualizowany na bieżąco.
Mówimy o takiej wersji online.
Mówimy o wersji online. No nie oszukujmy się, teraz bardzo dużo gdzieś tam osób pracuje po prostu w online, tak, bo to jest wygodniejsze. Takie online'owe słowniki mają już informacje o nowych zasadach, raczej tam nie powinno być jakichś większych błędów, choć no, pewnie się zawsze zdarzają, tak no, jakby tutaj nie można oczekiwać gdzieś tam 100% bezbłędności. I wydaje mi się, że to są takie kluczowe rzeczy, żeby po prostu każdy korektor znalazł swoją drogę, znalazł swoje narzędzia. To, czego bym nie rekomendowała, to na pewno używanie ChatGPT, Gemini'a, innych AI.
O, to zapytam za chwilę.
A to tak się domyślałam, że to będzie zmierzało w tą stronę, tak? Bo to jest takie narzędzie, które wydawałoby się jest najprostsze, najłatwiejsze do używania.
I robi najwięcej błędów.
Tak, ja jakby nie zawierzyłabym korekty takiej właśnie bezmyślnej na zasadzie wrzucamy do programu, on nam wysuje.
I zrób nam korektę, prawda?
Dokładnie.
Popraw teksty.
Tak, to jest duży błąd. Raz, że chronimy prawa autorskie, więc nie możemy nawet wrzucić tak, tego tekstu, bo nie wiadomo jak te algorytmy później go, nie wiem, wezmą do bazy, czy jak, jest jakiekolwiek choćby małe ryzyko tego, że ta twórczość jednak wypłynie, więc raz, nie możemy nawet tak zrobić, że wrzucimy cały tekst, poprosimy o korektę i tyle. A dwa, nie jestem przekonana, że to zostałoby zrobione dobrze, tak naprawdę. Tu jednak trzeba mieć swoje oko, swoją wiedzę i wiedzieć, gdzie sprawdzić w rzetelnych źródłach, żeby to faktycznie była dobra robota.
Ale zdarzają się takie narzędzia sztucznej inteligencji, które porównują nam teksty, które tylko wrzucimy i możemy poprosić wtedy o to, żeby sprawdził, czy w każdym miejscu jest kropka.
Tak,
i on wyrzuci nam zestaw, gdzie tam ewentualnie tej kropki brakuje i wtedy możemy sprawdzić. Takie trzecie oko.
Trzecie oko, tak. I jakby jeżeli mamy problem z na przykład jakąś literówką, tak, czy chcemy już się tak upewnić na 1000%, że wszystko jest napisane poprawnie, typu, nie wiem, nie mamy jakiegoś, jakiejś takiej oczywistej literówki, no to AI to wyłapie, tak, no bo to jest mechaniczne, ale praca korektora, tak naprawdę te wyłapywanie tych magicznych literówek to jest dosyć marginalny nawet obszar naszej pracy, tak? Więc jakby AI w wyłapywaniu tego akurat obszaru da sobie radę, no ale on już nie wyłapie, czy tekst się dobrze czyta, czy na przykład, jeżeli to jest korekta wierszy, to czy ten wiersz wzbudza takie emocje, jakie ma wzbudzić, no bo AI jest maszyną, on nie zna tych emocji, tak? Natomiast korektor będzie w stanie, czytając, zobaczyć, czy ten wiersz na przykład wywołuje takie emocje, o jakich chodziło autorowi. Tak?
I takie tematy jak prozodia, melodyka tekstu. Tego nam w żaden sposób sztuczna inteligencja nie sprawdzi.
Dokładnie tak. Plus każdy autor ma swój styl. I jakby jak człowiek czyta, to jest w stanie w ten styl się wczuć, zrozumieć go, nadążać za autorem. AI sprawdzi nam mechanicznie. Jest okej, albo nie jest okej. On nie sprawdzi, że na przykład, nie wiem, w którymś rozdziale coś się rozmywa z tym stylem, coś nagle się zmienia, jakby czyta się mniej płynnie, albo właśnie tak jak pan mówił, ta melodyka gdzieś tam zanika. No z tym AI też sobie nie poradzi.
No i należy przy tym zostać na sam koniec. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy ujednolicenie i uproszczenie wielu tych reguł sprawi, że zawód korektora stanie się mniej potrzebny? Czy przeciwnie?
Nie, myślę, że nie mamy co bać się braku pracy, czy tego, że staniemy się w najbliższym czasie niepotrzebni, bo tutaj warto podkreślić, że korektor to nie jest ten, który tylko nas ściga i sprawdza te literówki i czy faktycznie dobrze doczepiliśmy to słowo niby do innego wyrazu, czy źle. Tylko on jest trochę takim przewodnikiem po tekście. Tak? I to jest nasza taka największa zaleta, że no fajnie, wyłapiemy literówki, ale wyłapiemy też właśnie dużo więcej. Tak, to o czym opowiadałam.
Człowiek w tej pracy jest niezastąpiony. Monika Juźwiak-Bociąg była moim gościem, korektorka i edytorka tekstów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.